czwarta, zaczęliśmy nowy dzień, poniedziałek, proszę Państwa, poniedziałek, 16 dzień grudnia. Ten grudzień. Różne sprawy przynosi nam grudzień. Życzę, żeby on był piękny. Życzę wszystkim, by przyjęli Chrystusa. Wszyscy. Całym swoim sercem. Czy pomyśleliście o rekolekcjach? W tym tygodniu będziemy transmitować rekolekcje dla rolników. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Będzie je głosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski. Idziemy na polską wieś. Pozdrawiamy rolników wszystkich. Żywią, dają świadectwo wiary, bronią i niech wytrwają, niech nie sprzedają ziemi. Zaczynamy ten dzień Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę Państwa, przepiękny wieczór dzisiaj. Przepiękny wieczór w studiu Radio Maryja. Pani dr Łucja Łukaszewicz, dyrektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, współpracownicy w tej uczelni, pani dr Wierzchowska i pan dziekan Paweł Pasionek. Jest już ojciec Janusz. Ojciec Janusz Dyrek przy okazji, ponieważ jest tutaj, a nie byłoby go, gdyby nie rodzice. Pozdrawiam Stary Sącz, a w Starym Sączu rodziców ojca Janusza i koniecznie brata, no i księdza proboszcza, o którym bardzo dobrze, miło zawsze nam opowiada. Przy okazji księdza biskupa Zimowskiego też, którego też uczył religii kiedyś. Proszę Państwa, chciałbym wszystkich pozdrowić. Wszystkich bardzo, bardzo gorąco i trochę serca, trochę może inaczej węgla porusza statek, trochę serca człowieka. Miejmy też dla siebie serce. Pan Jan mówił, że on nie może wybaczyć, nie może wybaczyć tego stanu wojennego. Panie Janie, ale Pan już wybaczył, bo Pan powiedział, że nie zrobiłby Pan tego tym, tak by Pan nie odpłacił. Nie odpłaciłby Pan tym samym, co Panu robili. To już jest wybaczenie. A pamięć trzeba mieć. Trzeba mieć. Trzeba wiedzieć, co jest co. Resztę ran Pan Jezus uleczy. To jest taka droga nasza. Ale pamięć trzeba mieć, nie wymazać z pamięci. Naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Proszę Państwa, jeszcze mam taką propozycję. Może byśmy książkę napisali, 13 grudzień w moim życiu. Stan wojenny. 13 grudzień i stan wojenny, tym bardziej, że znowu, że jesteśmy obdarzeni 13 grudnia. Ja jakoś tak nie czuję sympatii do 13 grudnia. I ta Kopenhaga, 13 grudzień. I te same twarze, które działały wtedy bardzo mocno, w tamtym 13 grudnia. Coś mi to nie bardzo pasuje. Państwu życzę, żebyście wszyscy poszli do referendum, jak będzie. Potrzeba przynajmniej 50, ponad 50%, przynajmniej 50%, żeby referendum było przyjęte. Tak przygotowali konstytucję, niekonstytucyjnie zagrali. Bo wiedzą, że Polacy nie idą do referendum. Na uwłaszczeniowe referendum nie poszli. I nawet po swoim własnym nie poszli. Tak sobie dali wmówić, wymanipulować. Koniec są bardzo poważne sprawy. Przeżywamy 13 grudnia, przeżywamy stan wojenny. Trzeba wychowywać całe pokolenie, żeby było inaczej, żebyśmy tych strasznych błędów nie popełniali. To tyle i może piszmy tę książkę, jeżeli Państwo chcecie. Pozdrawiam te Panie, wszystkie nasze kochane Radio Maria, która pilnowała tej książki. Może mnie ktoś słyszy, Pani Bożena Dokurno, życzę zdrowia. Proszę mi przypomnieć, książka, żeby ocalić od zapomnienia, 13 grudzień 1981 rok, ogłoszenie stanu wojennego i stan wojenny w Polsce. Jak to przeżyłem? Co mi to mówi? Bardzo proszę, piszcie. Piszcie do nas, a książka będzie wydana. Już wiele książek wydanych, ostatnio wydana Wielcy Synowie Narodu Naszego. Niesamowite, wstrząsające świadectwa. Oddawanie życia, z narażeniem życia, oddawanie życie za przyjaciół, za znajomych, za nieznajomych Polacy. I tacy właśnie jesteśmy Polacy. Nie dajmy sobie mówić, że Polacy to podły naród. To nie jest nieprawda. Polacy to szlachetny naród. I każdemu z Was tę pieśń dedykuję. Uciekam, słucham radia. Pozdrawiam wszystkich i ojca Janusza bardzo gorąco, który już jest tutaj. Dziękuję za posługę wszystkim. Minale 24.05, Legenda Święta.
Za Polską śpiewałem przed laty, i już nie uciekł od tego tematu. Nie ona codziennie ktoś za mnie pyta, czy to już na pewno ta rzecz pospolita. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów. Kiełku nic i starzy, nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiersz, jak legenda święta w głębi naszych ser. Na rzeczywistość krzeczy jak ropucha, jak nie stracić twarzy, nie utracić ducha. Same w biednych słowach pomieszanie w pojęć, czy tu coś dobrego zdoła się wyłonić. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów. W kiełku dni zdarzeń, tam rozkwinie snów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiersz, jak legenda święta w głębi naszych ser. Bożego wyroku przekwiło mnie loku, szaleństwo historii, zagadkę kosmosu, czasu wygranego. Nie musimy walczyć, możemy budować. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów. Kierunku nic zdarzy, nam rozkwinie znów. Jak najlepszy wiersz, jak legenda święta w głębi naszych ser. Polska naszych marzeń, dobry, piękny dom. Są zajęte drogą. Nas pożarnia nieprzyjemny lęk. Bez tych naszych marzeń przetrwa tylko kiełk.
Państwo, 9 minut po godzinie 24 rozpoczynamy kolejny etap naszego programu, naszych rozmów niedokończonych w studiu Radia Maryja. Właśnie goście, ci, którzy byli przed północą, bardzo serdecznie witamy raz jeszcze pani rektor, pani doktor Lucja Łukaszewicz, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani Dorota Zbierzchowska i pan Paweł Pasionek, również pracownicy, pan dziekan i pani prodziekan. Cieszymy się ogromnie, że zostali z nami po północy mimo licznych zajęć jutro. Jutro dzień pracy przecież. Pozdrawiamy raz jeszcze w nowym dniu. No i dzisiaj także rocznica, znów tragiczna, ponowna pacyfikacji kopalni Wujek, gdzie zginęli górnicy, gdzie oddali życie. To nawet mamy ich nazwiska. Ile mniej lat to byli? Mianowicie pan Józef Czekarski, lat 48, pan Józef Giza 28, Joachim Gnida 28, Ryszard Bzik 35, Bogumił Kupczak 28, Andrzej Pełka lat 20, Jan Stawisiński lat 22, Zbigniew Wilk lat 20, Zenon Zając lat 22. Pamiętam, że rok temu o tej porze w czasie takiej audycji dodzwoniła się córka jednego z tych panów, tych górników, którzy zginęli i właśnie tak nie rozpaczała, ale wiele miała żalu, że nie została ukarana ta zbrodnia, że ten proces tak się przecież przedłuża i sztucznie się przecież powoduje, że nie można znaleźć winnych, prawda? Pani rektor...
Dodam, ojcze, iż w Poznaniu opiekowaliśmy się bardzo młodziutkim górnikiem z kopalni Wujek, Piotrem Bobrakowskim, który mieszkał u rodziców pod Poznaniem, który był postrzelony w trakcie pacyfikacji kopalni i mimo usilnej pomocy medycznej, także w dominikańskim ośrodku pomocy oraz w szpitalu w Puszczykówku, diagnoza brzmiała: nie odzyska pełnej sprawności motorycznej. Z ogromną trudnością przybywał do naszego ośrodka pomocy w klasztorze ojców dominikanów. Potem go przemieszczaliśmy do sióstr Urszulanek pod Poznaniem na kilkutygodniowy odpoczynek. Był bardzo wymęczony chorobą.
No właśnie, to niesamowite wydarzenie, to nawet taki fragment relacji górnika, który to przeżył. Jeden czołg ustawił się w poprzek ulicy i rozpędził się prosto na bramę, na której wisiał obraz Matki Bożej i portret papieża. Bramę oczywiście rozwalił, wspiął się na ustawione za nią wózki, lecz nie sforsował tego, zaplątał się w złomie. Drugi raz próbował też bez skutku, potem odjechał kawałek dalej. Obok bramy był mur, za murem drzewo. W tym miejscu znowu się rozpędził, rozwalił mur, wspiął się na drzewo, drzewo poszło. Jeszcze po tym rumowisku zaczął jeździć. Poszerzył otwór, wyjechał i stanął z boku. Wtedy do akcji wkroczyło ZOMO. Nie wiem, czy młodzi słuchacze wiedzą, co to jest ZOMO, prawda? Bo to już tyle lat, niektórzy nie kojarzą tych dat. To są zorganizowane oddziały milicji obywatelskiej. Chyba tak, tak? Zorganizowane oddziały. No i jeszcze było ORMO przecież.
To było ochotnicy.
To byli ochotnicy, to byli tacy właśnie jedni takich no, cichych wielbiciel.
To były tysiące ludzi w służbach, tych służbach specjalnych, przeróżnych. No i ileż to trzeba czasu i pracy nad sobą, ileż oczyszczenia, żeby to wszystko wyszło z nas. Żeby stało się nasze, to co poeta powiedział, nie to nasz będzie biedny, ale czysty.
Nie jestem...
Na tą cmentarza podźwignięty.
Nie jestem przeświadczona o ścisłości danych, ale mówiono swego czasu, iż co dziesiąty dorosły Polak był wprzęgnięty w służby specjalne.
Tak to samo mówił kiedyś pan Macierewicz. Nawet więcej.
I dla może tych wszystkich naszych bohaterów, to są bohaterzy przecież naszej historii współczesnej i ich rodziny, którym tej ofiary nic nie wróci, jedynie może pozostać ta satysfakcja, że ich ofiara była niedonaremna, ale myślę, że nasza współczesność jakoś o tym do końca nie gwarantuje, nie mówi. Ta piękna pieśń, chłopcy z kopalni Wujek i potem już odbieramy telefony, dobrze?
Przez góry do Polski się przedłem. krzyż ucałować rozpięty, biec więc westchnieniem objąć twój żywot grzeszny i święty. I właśnie kiedyś nadejdzie, wszystko pani wuje, anioł pod płaszczem skrzydła ukryje, przez góry do Polski się przedrze. I głos wam nad drogą odsłonie, i waszym kiedyś nadejdzie, chłop wszystko pani wuje. Anioł pod płaszczem skrzydła ukryje, przez góry do Polski się przedrze. I głos wam nad drogą odsłonie. Podwójne krzyże Poznania, potrójne krzyże Gdańska, mała drzewina z Katowic, to męka wasza i pańska. I wam dzień kiedyś nadejdzie, chłopcy z kopalni wujek, anioł pod płaszczem skrzydła ukryje, przez góry do Polski się przedrze. I głos wam nad drogą odsunie, i wam dzień kiedyś nadejdzie, chłopcy z kopalni wujek, anioł pod płaszczem skrzydła ukryje, przez góry do Polski się przedrze. I głos wam nad grobu odsunie. Zadzwonią dzwony na jutrze, nie jeden z nas oczy przetrze. Gdzie ciało było i całą drga zaskoczone powietrze. I właśnie kiedyś na mejce chłopcy z kopalni wujek, anioł pod płaszczem skrzydła ukryje, przez góry do Polski się przedrze. I głos wam nad grobu odsłonie. I właśnie kiedyś na mejce chłopcy z kopalni wujek, anioł pod płaszczem skrzydła ukryje, przez góry do Polski się przedrze. I głos wam nad grobu odsunie.
Pieśni chłopcy z kopalni wujek, myślę, tego wieczoru, tej nocy, kiedy już rozpoczynamy nowy dzień, 16 dzień grudnia, tym bardziej jest wielkim wspomnieniem i wielką taką naszą pamiątką o tych wydarzeniach, tamtych ludziach, bo to jest najważniejsze. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze i widzę.
Teraz i zawsze.
Należę do tych, którzy im udało się uniknąć aresztowania, internowania. Działem potocznie nazywanym podziemiu. Ukrywałem się około 2 lat. Przestałem się ukrywać. Ujawniłem się w 83 roku w sierpniu, kiedy żona moja została zwolniona z pracy, a mamusia leżała na łożu śmierci. Wiedziałem, że jest to czas, w którym nie pozwolę, aby mam się nie pożegnać, a to może być przyczyną, że zostanę złapany. To też zdecydowało, że postanowiłem się dobrowolnie ujawnić. Oczywiście do tej pory nikt nie może postawić mi zarzutu, że go wsypałem, że denuncjowałem, że na kogokolwiek doniosłem. W każdym razie był to czas wielkich rozstajek, ciężkich wyborów, wielkiej próby. Może nie zawsze podołałem temu, co przede mną stawało. Gdyby jednak przyszło dziś podejmować decyzję na nowo, gdyby ten czas się powtórzył, myślę, że postąpiłbym tak samo. Wydaje mi się jednak, że z różnych względów ta wojna, która się wtedy tak otwarcie zaczęła, bo ona trwała od 45 roku czy 4. W każdym razie ta wojna, ona nadal trwa. Ona trwa chociażby...
Tak, słuchamy pana cały czas, tylko że może radio jest włączone, prawda? I wtedy nie spodziewa.
W każdym razie wydaje mi się, że wiele błędów w tamtym czasie było popełnionych. Wydaje mi się, że ten czas III Rzeczpospolitej to też jedno wielkie pasmo błędów, którym prawicy chrześcijańskiej demokracji, od tak powiem, szeroko pojętej, skutecznie pomagano w popełnianiu tych błędów. Dzisiaj popatrzmy, któż stoi u szczytu władzy, kto podpisuje porozumienia w Brukseli, czy stanowi o tym, co dzisiaj w naszym kraju się dzieje. W dużym procencie ludzie służb specjalnych, ludzie tamtego systemu, aparatczycy z tamtych lat na czele z premierem i z prezydentem, a również ze strony solidarnościowej są ludzie, którzy w różnych okresach ujawniono ich przynależność, czy chociażby tak zwane lojalki. Tłumaczono to w różny sposób, ale to są ludzie, którzy jednak, no, którym przetrącono kręgosłup moralny. Tacy ludzie już w polityce, tacy ludzie reprezentować w szerokim sensie społeczeństwa nie powinni. Trzeba również pamiętać o nowych służbach specjalnych, a te werbują intensywnie. Miałem takie doświadczenia, opowieści młodych ludzi, chociażby z pogotowia ratunkowego, zwykłych służb medycznych, gdzie zapraszano i to w sposób niewybredny do współpracy z nowymi służbami. Można sobie powiedzieć, że dzisiaj w naszym kraju rządzą nie politycy, rządzą przede wszystkim służby specjalne. Ja bym więcej nie mówił, jeżeli
tak, dziękujemy.
Ksiądz Janusz, ojciec Janusz, jeżeli goście mają jakieś pytania, mogę...
Dobrze, to teraz oddaję głos naszym gościom, bo pan zastrzegł sobie na początku, że chciał się nie przedstawiać specjalnie, ani jak ma na imię, czy skąd dzwoni. Przecież nie się pan nas też okłamywać, a po co zmieniać, prawda? Sztucznie imię. Bardzo proszę, panie rektor.
Dziękuję panu bardzo. Trapi mnie jeden problem, mianowicie koszty faktu, iż Solidarność poprzez swoje olbrzymie statystycznie rozmiary przyjmowała wszystkich, to znaczy bez żadnej, bez wymogów kajania się jakiegokolwiek, prawda? I te koszty ponosimy do dzisiaj, co pan zaakcentował, prawda? Czyli każdorazowo nastawienie na pozyskiwanie jak największej liczby członków oznacza naturalne ich zróżnicowanie z uwagi na interesy, jakie ci członkowie mają w danej organizacji, w danym ciele społecznym.
Pani profesor, ale jeśli wolno, pani mówi o roku 80.
Tak, głównie mówię o 80., że bez wymogu konwersji, prawda, wszystkich przyjmowano. Był ogólny entuzjazm. Podajemy ciągle 10 milionów, ale w tych 10 milionach któż tam jeszcze był, prawda?
To prawda, ale przecież można wymagać od niezawodowców, nieprofesjonalistów, od ludzi, którzy spontanicznych protestów, strajków tworzyli związek zawodowy. Cóż można wymagać? Doświadczenia agentów służb specjalnych, doświadczenia wybitnych aparatczyków, którzy od choćby jak w Armii Krajowej była komórka legalizacyjna, która sprawdzała każdego, kto przychodził, i tam zdarzały się błędy. Tego od związku zawodowego nie można było wymagać, tak mi się wydaje.
Tak, jest to istotne zauważenie. Niemniej na najniższym szczeblu ludzie się jednak znają. To nie jest, to się nazywało zresztą solidarnością, ale okazało się, że zamiast organiczną, to stało się jakąś mechaniczną solidarnością.
Pani profesor, akurat jest takie jedno nazwisko, słynne w Polsce, kazus Naszkowskiego, członka Komisji Krajowej, który był funkcjonariuszem SB, który miał się również podjąć organizacji nowej Komisji Krajowej, gdyby to było potrzebne i gdyby mu się udało. To oczywiście mu się nie udało, ale ta postać, ten przykład pokazuje, dokąd oni mogli dotrzeć. Zresztą sam przewodniczący do końca nie był czysty. Mówił, są na mnie papiery i nie ma. Są i nie ma. Macie i pokażcie. Dzisiaj na te pytania chyba nie udzielimy sobie do końca prawdziwej, przyjaznej odpowiedzi.
Tak jest. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ten właśnie wątek też jest, myślę, też bardzo ważny, pani doktor, drodzy goście, bo przecież jakoś o tym wiemy, że wtedy ówczesne władze polityczne tą solidarność, ten związek zawodowy inwigilowały. I niejako to powstanie, może powiedzieć, to nie był owoc wymknięcia się spod kontroli, natomiast wymknięciem się spod kontroli była ta liczba. Nie spodziewali się takiego tego wybuchu społecznego, tego poparcia, właśnie tych milionów. I tutaj jakby myślę, że władza była zaskoczona. Z tym sobie nie mogła poradzić, bo sam związek jako taki, to można powiedzieć, nawet był może i w tym planie, tego socjalizmu z ludzką twarzą, nie? Który jakoś tak chciano pewnie wprowadzać i w te ustępstwa musiały być, bo sytuacja gospodarcza, ekonomiczna się pogarszała. Rozpoczynały się strajki i te związki powstały, ale my do końca nie będziemy wiedzieć, przynajmniej w najbliższych dziesięcioleciach, jak to było. Potrzeba na to poczekać, zresztą tutaj osąd jest bardzo trudny, osąd taki może nie tyle moralny, bo moralny raczej jest jednoznaczny, tylko też historyczny taki osąd, bo wiele danych jeszcze jest zatajonych, schowanych, wielu ludzi jeszcze nie powiedziało do końca tych słów prawdy. Może odbierzmy telefon kolejny. W naszych rozmowach już 30 minut po północy kontynuujemy rozmowę. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Słyszę, Maria, zawsze dziewica. Ja dopiero wczoraj dzwoniłem, więc przepraszam wszystkich słuchaczy.
Tak, zawsze. Ale kto jest pan? Bo pana sobie nie przypominamy teraz.
Dzwoni Krzysztof z Toronto.
A pan Krzysztof.
Ja jestem studentem pani doktor Łucji Łukaszewicz.
Tak, wybitnym czy średnim?
Średnim chyba. Pani dyrektor mnie na pewno już nie pamięta.
Tak, tak.
Także chciałem pozdrowić wszystkich, też moich kolegów. My byliśmy tym rocznikiem, który studiował socjologię w Poznaniu i piąty rok żeśmy robili już w stanie wojennym, to znaczy też i konkretnie obronę pracy.
Och, to na pewno pamiętam pana. Cieszę się.
Tak. Czyli jest pan wybitny, panie Krzysztofie, jak pani
doktor
pamięta.
Obronę pracy magisterskiej. Moja sytuacja w obronie była taka, że ja przywiozłem profesorowi Kwileckiemu, który był moim promotorem, pracę magisterską w poniedziałek 15 grudnia. Czy 14 grudnia do przeglądu. To było już w maszynopisie i profesor po godzinie wyszedł ze swojego gabinetu i mówi do mnie, czy ja mogę bronić teraz pracę, dlatego że nie wiadomo, czy nas wszystkich nie zamkną i uniwersytety nie zamkną, nie wiadomo jak długo. Zresztą oficjalnie był zamknięty wtedy już. Więc zebrała się komisja, był wtedy profesor Dulczewski, profesor Marek Żółkowski i profesor Andrzej Kwilecki i stałem się magistrem, tak zupełnie niespodziewanie z marszu. Nieprzygotowany. Takie to były te moje przygody z pierwszymi dniami stanu wojennego. Także tym się chciałem podzielić. Aha, pisałem jeszcze, dlaczego jeszcze profesor się bał? Pisałem tą pracę, to był Londyn jako społeczno-polityczny ośrodek polonijny w Wielkiej Brytanii. I tam między innymi był jeden rozdział o rządzie emigracyjnym, który wtedy był czymś zupełnie nielegalnym w Polsce, bo w Polsce był normalny rząd. Ja natomiast jeździłem do Londynu na wakacje i tam zbierałem sobie pracę, materiały do pracy magisterskiej o takiej instytucji, która była w otwartej sprzeczności i wrogości z władzami w Polsce. Także to wszystko było robione troszkę w takiej konspiracji, w atmosferze tamtych lat i też dlatego zdecydował się profesor na tą pracę obronić natychmiast i antydatowano ją. Ja pamiętam, że broniłem ją chyba 15 grudnia, natomiast data na obronie jest 11 grudnia 1981 roku.
Proszę pana, proszę tylko króciutko powiedzieć, jak się pan miewa teraz?
No, to
zatroskania pytam, czy pańskie losy są ułożone tak, jak winny być w przypadku młodego człowieka?
Pamiętam, to jest taka sytuacja, że ja byłem w Polsce w ubiegłym roku na zjeździe absolwentów, poprzez ten stan wojenny, ponieważ myśmy też bardzo dużo strajkowali. To były chyba raz dwa tygodnie, później znowu dwa tygodnie strajku okupacyjnego, także wiara się zżyła, nasz rok był dosyć porządny. I przyjaźnimy się do dzisiaj mamy kontakty, ja założę się, że na pewno koledzy mnie słuchają w tej chwili i mieliśmy zjazd po 20 latach w takim dworku w Janikowie bodajże pod Poznaniem, w Jankowie pod Poznaniem.
Jankowie,
dokładnie rok temu.
Dziękuję panu uprzejmie, dziękuję, szczęść Boże.
Krzysztofie, szczęść Boże, pozdrawiamy i pan chyba też uczestniczy, przepraszam, w tłumaczeniu encyklopedii filozoficznej, język angielski, czy mi się tylko tak jakoś iść?
Znaczy ja tam pomagałem troszeczkę panu profesorowi Jaroszyńskiemu tutaj.
Bo wiem, że to imię też padło kiedyś w czasie audycji.
Załatwienie pewnych spraw.
Na temat encyklopedii. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Polonię. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, no i tych wszystkich także, którzy właśnie wyemigrowali po tamtych czasach. Ta emigracja, mówimy polityczna, ale też społeczna, ale także emigracja taka przymusowa. No i też ta emigracja wraz z nimi nazywano ich kiszczakowcami. Też właśnie tam polecieli, popłynęli, żeby niejako spenetrować tamtejszą Polonię. I wielu jest ich do dzisiaj, wiele trudnych sytuacji, niejasnych konfliktów też jest. Czyli nawet Polonii nie zostawiono, proszę bardzo. Tylko bano się, że z tego będzie kiedyś siła. No może jeszcze bierzmy kolejny telefon, który do nas dzwoni dzisiejszą noc wspomnień tych narodowych, patriotycznych. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Pan Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
A teraz i zawsze.
Ja, moje imię jest Wiesław, ja dzwonię z Michigan i nie wiem, mi się wydaje, że to chyba pierwszy telefon ze Stanów Zjednoczonych w dniu dzisiejszym. Są ogromne kłopoty z połączeniem się. Najróżniejsze sygnały uzyskiwałem i to w dalszym ciągu takie...
I też słaba jakość, bardzo słaba jakość tego połączenia. Tak. Niech pan próbuje.
Tak, ja chciałbym powiedzieć na temat 13 grudnia, na tej rocznicy właśnie, która teraz jest. Właściwie to są takie historie, które można by ciągnąć bez przerwy, każdy ma swoje jakieś życiowe wspomnienia, ale właściwie to się tak łączy troszeczkę, można powiedzieć, z historią właściwie później Okrągłego Stołu, która, można powiedzieć, utrwaliła ten stan, który powstał 13 grudnia i to się łączy tak samo z grubą kreską, którą pan Wałęsa nam zastosował I w dalszym ciągu to, co dzisiaj jest, można powiedzieć, to, co w sobotę 13 nastąpiło, jest jak gdyby no, kontynuacją tej grubej kreski i tego stanu wojennego. Jest to ta sama historia, która ciągnie się i kontynuuje się. Ja także chciałbym powiedzieć, bo próbowałem się wielokrotnie dodzwonić bezskutecznie już od kilku tygodni na temat sytuacji ludzi strajkujących, właściwie pikietujących zakłady w Ożarowie. Moim zdaniem ta sytuacja jest o tyle nienaturalna, że związki zawodowe, które powinny występować w obronie robotników, one występują raczej w obronie chyba swoich własnych interesów, ponieważ gdyby rzeczywiście reprezentowały ludzi pracy, to tam na miejscu powinien stać samochód, taki jak tutaj są na przykład ekipy, które prowadzą kampanie wyborcze, mają, gdzie jest jak gdyby autobus wyposażony w biuro, gdzie może siedzieć prawnik, przedstawiciel jakiejś formacji politycznej, w tym wypadku związków zawodowych, oczywiście akredytowani przy tym dziennikarze z kamerami, którzy potrafią zawiadomić cały świat przy pomocy łączności satelitarnej z tym, co się w danej chwili na danym miejscu dzieje. Gdyby takie coś rzeczywiście było, to sytuacji w Ożarowie byśmy no, nie przepuścili tak, jak to się dzieje w tej chwili, bo dla mnie to jest to po prostu ewidentne zaniedbanie ze strony związków zawodowych. Pytanie tylko, czy jest to celowe całkowicie, czy jest to po prostu, no, jak to się mówi, puszczenie pary gwizdek, że mówienie, że my chcemy dużo, my chcemy to, my popieramy, my będziemy starać się, a nic się praktycznie nie robi. Ja uważam, że powinny związki zawodowe, obojętnie ile ich jest, jakie są, skierować na miejsca tego typu drażliwe, jak na przykład Ożarów, samochód sztabowy, który jest wyposażony tam w pokój do spania, w gabinet prawniczy, gdzie prawnik może na miejscu nocować, może tam kawę sobie wypić, ma łazienkę i on bez przerwy jest w kontakcie czy z policją, żeby nie było później takich no, niemądrych spraw, na przykład odpowiedzi, że nie mieli policjanci kontaktu.
Tak, ale panie Wiesławie, to już jest taka historia może być tak współczesna i to tak trudno jest, bo może być też taka definicja współczesnego strajku. Jednak kiedy człowiek jest zdeterminowany, kiedy są ludzie zdeterminowani, nie mają co jeść, nie mają wypłat, rodziny są zagrożone, to wtedy ta infrastruktura inaczej wygląda. To nie jest tak, że idziemy przed urząd i nam będą robić zdjęcia, dawać kawę i
tak, no, ja
to
myślę właśnie,
jest inny tutaj rodzaj też działania.
Tak, ja myślę o roli związków zawodowych, które są do tego powołane, które organizują ludzi, które mają pieniądze na to, bo w końcu ci ludzie dają składki na to i te związki, no nie ma takiej tradycji w Polsce, żeby one tak aktywnie występowały i broniły ich po 13 grudnia właśnie.
Nie, bo widzi pan, no, trzeba się zapytać, jaki ten związek przybrał charakter, prawda? Czy to jest dalej związek, czy stał się powoli partią, siłą polityczną i tu jest
no tak
niedobra rzecz. Panie Wiesławie, dziękujemy bardzo.
Tak, dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem, szczęść Boże, dziękuję Panu Wiesławowi. Nasi goście są obecni. Dalej rozmawiamy, drodzy Państwo, szczególnie ta data 16 dzień grudnia, również takie jeszcze przypomnienie, tutaj znalazłem taki wyciąg cytat książki Stalin. Nie wiem, czy możemy się też zgodzić z takimi tezami, ale wtedy był wielki, mocny mróz, jak tam pisze uczestnik, wspomnienia są przecież spisane. Plastikowe tarcze pękały, od uderzeń ciężkich przedmiotów pękały również tarcze i hełmy. Nacierającym zaczęła grozić klęska. Górnicy w tym miejscu przeważali liczbą. Strzelano krótkimi seriami, po 2-3 strzały, nawet pojedyncze. A więc tak jakby celowano do konkretnych ludzi, a nie w obronie własnej, przed nacierającym tłumem, bo wiemy, że w obronie własnej to byłyby długie serie, prawda, chroniące. Nie wiem, ktoś, pan dziekan z militarnych rzeczy, nie wiem, czy się zna, ale że te krótkie strzały oznaczają, że do kogoś celujemy, prawda? Znaczy długie serie są takie obronne, tak przynajmniej tu ktoś tłumaczy. Strzały padały z odległości najwyżej 30 metrów. I takie zdanie. To jest zdanie pułkownika, który nie ujawnił swoich danych na swoją prośbę. I on tak mówił, wtedy jeszcze nie był pułkownikiem. I to był szok. Nas, żołnierzy, zszokowały ofiary wśród cywilów, mówi pułkownik. Ale wydaje mi się, że tamci zabici górnicy obronili Polskę. Rosjanie mogli wejść w każdej chwili, ale po wujku trochę się uspokoiło, ludzie się przestraszyli, a władza pokazała, do czego jest zdolna. No to właśnie jest trochę kontrowersyjne też zdanie, bo wiemy, że tymi Rosjanami tak troszeczkę straszono, prawda, że już byli u bramu, wrót, jak to było naprawdę. W każdym razie ta ofiara ich była wtedy, tych górników, i w innych śmierci ich do dzisiejszego dnia po 21 latach nie ustalono. Próby były, wszystkie, śledziliśmy zresztą te wydarzenia, jak to było w tych sądach. Odbierzmy kolejny telefon, który do nas zadzwoni. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Słuchamy, ja tylko pana, jest... pan ma, kochany, włączone radio, dobrze, żeby wyłączyć.
Tak, chwileczkę przyciszę. No,
przyciszyć, wyłączyć, bo jest pogłos. Tak, tak.
Ja dzwonię, moje imię Wiesław. Dzwonię, wczoraj dzwoniłem, dzwonię dziś ponownie ze stanu Colorado. I o co mi chodzi, chciałbym potwierdzić to, co mówił pan Macierewicz, że prawdopodobnie co dziesiąty Polak współpracował z SB, czy z milicją i tym podobnie. Niedawno, dwa tygodnie temu, otrzymałem dokument, to jest postanowienie o umorzeniu śledztwa z IPN-u w Katowicach.
Śledztwa przeciwko?
Przeciwko dwóm funkcjonariuszom SB, którzy pobili mnie w Komendzie Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. I jeżeli chodzi właśnie o to potwierdzenie, to tutaj przeczytam fragment. W oparciu o podane oględzinom akta sprawy przeciwko Wiesławowi Baklarskiemu ustalono nazwiska 11 funkcjonariuszy SB w Bielsku-Białej, którzy wykonywali czynności na różnych etapach postępowania przeciwko Wiesławowi Baklarskiemu. I dalej, bo to również ma jeszcze znaczenie, to co dotyczy tego. Teraz chwileczkę. Tu miałem zaznaczone.
Tak, no słyszymy, że pan szuka tego cytatu.
Tak, tak, już.
Ale jaka jest może taka sekwencja tej sprawy?
Proszę?
To jest bardzo ważne. Jak to się zakończyło? Czyli otrzymał pan odpowiedź IPN...
O umorzeniu śledztwa.
Z racji?
Z tej racji, że ja nie rozpoznałem tych SB-ków.
No właśnie, jak pan miał rozpoznać? Jak to nie było gdzieś nocą w zakamarku, prawda?
Pokazano mi zdjęcia, ojcze. Po prostu... Jak, zaraz, jakby to... Muszę jednak jest pewną rzecz wytłumaczyć.
Niech pan poszuka, to może pani lektor jeszcze jakieś pytanie zadał.
Jeżeli chodzi o to, z tego dokumentu, ponadto uzyskano informacje z delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach, że dokumenty operacyjne i śledcze wytworzone przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z Bielska-Białej związane z poszukiwaniem i aresztowaniem Wiesława Baklarskiego z okresu wrzesień 1982 rok do grudnia 1983 rok zostały komisyjnie zniszczone na przełomie lat 1989-1999 zgodnie z ówczesnymi zasadami archiwizacji. A więc tylko na podstawie dokumentów, które były do września 1982 roku, stwierdzono, że nade mną pracowało 11 SB-ków. A później to nie wiadomo, no bo te dokumenty zostały zniszczone, tak jak tutaj z tego wynika po prostu. A jeżeli chodzi o te zdjęcia, po prostu trwało to bardzo krótko, dosłownie chyba 2-3 minuty w urzędzie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach prokurator Andrzej Majcher pokazał mi 8 fotografii zrobione na, no, na kserokopiarce. Były to zdjęcia, no po prostu, no, prawie że nieczytelne. i kazał mi rozpoznawać. Chodziło o kapitana służby więziennej i tych dwóch esbeków. Po prostu nie rozpoznałem, no bo musiałem zgodnie z prawdą powiedzieć, że nawet nie wiem, z jakiego okresu te zdjęcia pochodziły. W każdym bądź razie, według mnie, były bardzo podobne jedno do drugiego. No i musiałem powiedzieć, że nie rozpoznaję. Chociaż porucznika Tananora, którego miałem, który był w tym czasie i po prostu bił mnie, widziałem dziesiątki razy, gdyż był on z ramienia Służby Bezpieczeństwa w Bielsku-Białej, no, opiekował się zakładem, w którym pracowałem wcześniej, zanim przeszedłem do zarządu regionu. Także znałem tego człowieka i gdyby to było zdjęcie z tamtego okresu, to znaczy z 1980-81 roku, to na pewno bym go rozpoznał. No ale na tych zdjęciach no, nie mogłem rozpoznać.
Panie Wiesławie, a ile pan miał wtedy lat?
Wtedy miałem 34 lata.
34 lata.
I wraz z rodziną wyjechałem po wyjściu z więzienia w 83 roku w lipcu. Zresztą mieć trójką dzieci.
Pozwolono panu wyjechać? Paszport dano?
Tak, w jedną stronę. Ja rok się ukrywałem. I po roku, 9 grudnia 82 roku, ujawniłem się. Zrobiłem to przez księdza Maja z kościoła świętej Anny w Warszawie. I bo on prowadził ramienia episkopatu pertraktację z generałem Kiszczakiem. No i były gwarancje, że jeżeli ujawni się, to nie zostanę aresztowany. Co nie znaczyło, że nie będę odpowiadał przed sądem. Ujawniłem się 9 grudnia 82 roku, a 13 grudnia zostałem aresztowany w prokuraturze garnizonowej w Krakowie. No i tak.
Jak to się zakończyło, prawda?
No właśnie. No.
Tak możemy powiedzieć. Dziękuję bardzo panu za to świadectwo, panie Wiesławie. To jeszcze pani redaktor słowo. Pozdrawiamy.
Jest to niezwykle przykre, że Instytut Pamięci Narodowej nie przyspiesza pewnych dochodzeń. Mam przed sobą taką notkę dotyczącą tragicznego bicia w Wierzchowie. Na ogół wszyscy należący do Solidarności wiedzieli, co się tam działo. Poprzez prasę, między innymi podziemną. Cytat. Na skutek odniesionych obrażeń wystąpiły u mnie mdłości, zawroty głowy, bezsenność, zaburzenia wzroku, bóle nerek i innych organów, opuchlizna, krwiaki, otwarte rany i potłuczenia. Bijący wymierzali razy pałkami, pięściami, kopali leżących i znęcali się po kilku nad jednym, nad panem kilkunastu. Nie oszczędzali chorych, szczególnie chętnie razili w głowę. Inny też cytat, już nie będę go przytaczała, bo to na weryzm zakrawa. W akcji maltretowania internowanych w Kwidzynie rzecz podobnie się miała. Dziękuję bardzo.
I te przedziwne są te losy też, drodzy goście, pani rektor. I tutaj kilka dni temu zadzwonił pan, właśnie 13, pan też jeden z Polonii i mówił taki przykład, kiedy on dwa lata był w więzieniu, chyba to, że pamiętam, był bity, i spotkał no, tego swojego kata, spotkał tego porucznika, którego przesłuchiwał, którego bił. Spotkali się gdzie? Na zabawie szkolnej dzieci. Ten był z córeczką i ten był właśnie z córeczką. I musieli, że tak powiem, jeden drugiego, no taka kwintesencja, że ten człowiek uciekł przed nim, prawda? Ten kat. Nie mógł patrzeć mu w oczy. I takie właśnie pytanie, jak daleko można uciec, jak długo można uciekać? I ci ludzie jednak też jest im trochę żal, tak mówiąc przekornie, no bo też to sumienie jednak się odzywa. Pewnie, że są przypadki, że ono już jest wypaczone, ono już jest pewnie zamrożone, albo go nie ma, ale w pewnym momencie też przychodzi ta refleksja, gdzie ja byłem, komu ja służyłem może i wytłumaczyłem, że takie były czasy, że ktoś musiał być w policji, ktoś musiał być w służbach, no ale gorlistów nie brakowało, prawda? Jeżeli ktoś wykonywał z takim pietyzmem, z taką, nawet jak chociażby ci mordercy księdza Jerzego, to była przecież nadgorliwość. Jeżeli wierzyć tym zeznaniom, to było to, że oni sami chcieli jeszcze dołożyć tutaj ze swojej strony tej dokładności, żeby tak skutecznie zamknąć usta kapłanowi, który mówił prawdę. Drodzy Państwo, 0,50 minut po godzinie 12 po północy, odbieramy jeszcze kolejne telefony, ale może teraz przerwnik muzyczny, też taka pieśń bardów, kultowa Mury śpiewana, grana, prawda? Myślę, że ona też, Pani Doktor, drodzy goście, tak powiem, odpowiada tym naszym tematom. I wielu, kiedyś ją śpiewali, pamiętam, nawet już nie znali tych historii, bo to po 81 roku, ale ta melodia mówiła, że to były straszne czasy.
On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Święty świąte palili mu nad głów, podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwikaj bany, wołam pat. Na mury runą, runą, runą i poprzedł cały świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwikaj bany, wołam pat. Na mury runą, runą, runą i poprzedł cały świat. Wkrótce na pamięć mali pieśni i sama melodia bez słów. Niosła ze sobą starą treść, resztę na wskroś serc i głos. Śpiewali święci, pracali w rytm, jak wystrzał potlask i brzmiał. I ciążył łańcuch, wlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij górom zęby brak, zerwikaj bany, połam pat. A mury runą, runą, runą i poprzednią stary świat. Wyrwij górom zęby krat, zerwikaj bany, połam pat. A mury runą, runą, runą i pokrzemią stary świat. Aż zobaczysz i runi, poczulisz i ręka. I z pieśnią, że już blisko szli ulicami nas. Pali pomniki, drżali pór, ten sami, ten też i sam. To sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równe długo noc, milczał słuchawy. A mury rosły, 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 łańcuch porysał się u nóg, a trzy na równy tłuk nasz, milczy słuchany kroku. A mury rosną, rosną, rosną.
to łańcuchowy że się u nóg.
Znana melodia, znana pieśń, podnosząca na duchu i myślę, że już za 5 minut będziemy się łączyć z słuchaczami za oceanem, drogą naziemną, stacji naziemnych. Może jeszcze jeden telefon i już takie podsumowanie, bo nasi goście rzeczywiście dają znaki, że jutro dzień pracy i nasze rozmowy będziemy chcieli jakoś tak, no zobaczymy, może szybko kontynuujemy, jak już będą telefony, na pewno będą, ale żeby też dać odpocząć, bo jutro nowy tydzień. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto i skąd?
Mówi Renata z Ludwigshafen z Niemiec.
Pani Renata, tak?
Tak, ja chciałam też się włączyć, jeżeli można, do rozmowy.
Słuchamy panią.
Tak mi nasuniła się wspomnienia stanu wojennego. Jestem uchodźcą politycznym. Po dzień dzisiejszy zresztą legitymuję się paszportem uznanego azylanta. Opuściłam Polskę z paszportem w jedną stronę i odnośnie się stanu wojennego, to chciałam powiedzieć właśnie, że pochodzę ze Szczecina i wtedy takie, żeśmy okrzyki wznosili MO Gestapo, ale że to miało swoje uzasadnienie na tamten czas. Bo jeden taki obrazek, idziemy w manifestacji, to jest sierpień, manifestacja jest rozbita, zamów kroczyło do akcji, ludzie się rozeszli. Ja poszłam na plac Grunwaldzki, usiadłam tam sobie na ławce i obserwowałam, jak to będzie dalej wyglądało, czy to się będzie działo. Myśmy to nazywali dyskoteka. Podjeżdżały radiowozy z przodu, w środku były budy, takie jak na filmach widziałam w Łapankach w Warszawie i z tyłu radiowozy. Zatrzymało się to, ta kawalkada, wyskoczyli z nich zomowcy i to jest plac Grunwaldzki w Szczecinie, to jest w środek miasta. I łapano do tych wozów wszystkich młodych ludzi, którzy się tam znajdowali, ewentualnie wysiadali z tramwaju. Był jeden, później drugi. Byłam 82 roku aresztowana za prowadzenie manifestacji pod kościołem Serca Pana Jezusa. Zawieziono nas na komendę. O sobie nie będę mówiła, ale obrazek, który mam do dzisiaj przed oczami. Później też była łapanka na mieście. Stoimy tam twarzą przy ścianie, ręce do góry. I kątem oka widzę, zgarnęli jakieś małżeństwo z małym dzieckiem. Przywodzili ich tam na komendę, tam były takie podłoga z kafelek, jak w łazience jest. I mówią, że ta kobieta trzymała dziecko na rękach. I mówią, że pan pójdzie do domu, żona zostanie. Ci ludzie zapomnieli, wyszli na spacer. Była godzina gdzieś 10 wieczorem, czy 9, czy gdzieś wracali, nie mieli przy sobie dokumentów. I pan pójdzie do domu, a żona zostanie. A mąż mówi, no to zamknijcie mnie. W domu jest jeszcze dwoje dzieci. I wtedy ten milicja mówi, powiedziałem, pan pójdzie do domu. I to dziecko, krzycząc mamusiu, trzymało mamę za szyję. Wtedy milicjant oderwał to dziecko od matki i rzucił je na podłogę. To dziecko miało niecałe 2 latka. Ojciec je w ten sposób uratował, że upadł na podłogę tak na kolana i w ostatniej chwili je chwycił. Także myśmy na nich wołali gestapo, ale i tak się zachowywano wtedy.
Tak, pani Renato, dziękuję za świadectwo. Już pod koniec naszej audycji obecności naszych gości. Ja myślę, że jeszcze...
Tyle. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Tych wspomnień było bardzo dużo. Właściwie każdy mógłby o tym powiedzieć, prawda? To ten czas przeżył. I pani rektor, bardzo proszę, może jeszcze słowo na koniec.
Jeśli ojciec pozwoli, jednak ilustracja dodatkowa, bardzo wzruszająca właśnie ze Szczecina. Opiekowaliśmy się częścią rodziny tej pani skazanej, a dowodem rzeczowym w procesie przeciwko pani Teresie Kasce, nie wiem, czy poprawnie wymawiam to nazwisko, otóż, w trakcie przeszukania oskarżonej znaleziono przy niej jeszcze 2 ulotki, takie same, jakie wręczyła